Prokurator nie wstąpił do nikogo, nie przemówił do żony ani do córki. Zaprowadził młodzieńca do gabinetu i wskazał mu krzesło. — Panie baronie — rzekł — moment nie jest tak niestosowny, jakby się mogło zrazu wydawać, gdyż posłuszeństwo zmarłemu to pierwszy hołd, jaki należy złożyć u trumny. Chciałbym więc przypomnieć panu życzenie, jakie pani de Saint-Méran wyraziła onegdaj na łożu śmierci. Małżeństwo Walentyny nie może ulec zwłoce. Wiadomo panu, że sprawy pieniężne, nieboszczki są w całkowitym porządku. Testamentem zapewniła Walentynie cały majątek Saint-Méranów. Rejent pokazał mi wczoraj akta, na mocy których można, nie żywiąc jakichkolwiek zastrzeżeń, spisać intercyzę ślubną. Niech pan odwiedzi rejenta i powoła się na mnie, a przedstawi on panu owe akta. Rejent nazywa się de Champs i mieszka na placu Biwo.
Panie prokuratorze, nie jestem tylko pewien, czy panna Walentyna, pogrążona obecnie w boleści, zechce myśleć o mariażu. Obawiałbym się doprawdy.
Walentyna! Przerwał pan de Villefort. Pragnie z całego serca spełnić ostatnie życzenie babki. Ręczę tedy, że stawiać przeszkód nie będzie.
W takim razie rozwiały się moje wątpliwości. Niech pan postępuje wedle własnego uznania, dałem słowo, a wywiązywać się z niego będzie dla mnie mało przyjemnością, będzie szczęściem.
A więc nic już nas nie zatrzymuje. Mieliśmy podpisać intercyzę 3 dni temu, tedy czeka gotowa, możemy ją podpisać choćby i dziś.
No a żałoba? Zawahał się Franc.
Niech pan będzie spokojny, w moim domu na pewno dba się o konwenanse. Walentyna wyjedzie na wieś do swojego majątku Saint-Méran. W Saint-Méran odbędzie się, jeśli pan pozwolisz, bez rozgłosu i skromnie ślub cywilny. Margrabina życzyła sobie, aby ślub jej wnuczki odbył się w majątku rodowym. Po ślubie będziesz pan mógł wrócić do Paryża, a Walentyna pozostanie z moją żoną w Saint-Méran, póki nie skończy się żałoba.
Doskonale pan to obmyślił.
W takim razie niechże pan będzie łaskaw zaczekać 30 minut. Walentyna przyjdzie do salonu. Poślę po pana de Champs, niezwłocznie odczytamy i podpiszemy intercyzę. Wieczorem moja małżonka zabierze Walentynę na wieś, a za tydzień my tam pojedziemy.
Chciałbym tylko poprosić o jedno.
Słucham?
Pragnę, żeby świadkami przy tej ceremonii byli dwaj moi przyjaciele, Albert de Morcerf i Raoul de Chateaurenot. Jak panu wiadomo, prosiłem ich już o to.
30 minut wystarczy, żeby ich uwiadomić? Czy chcesz pan po nich sam pojechać, czy też posłać kogoś?
Wolałbym pojechać.
A więc oczekuję panów za 30 minut. Za 30 minut Walentyna będzie gotowa.
Franc skłonił się i wyszedł.
Ledwie brama zamknęła się za nim, Villefort kazał powiedzieć Walentynie, żeby za 30 minut zeszła do salonu, gdzie będzie czekał rejent i świadkowie pana d'Épinay. Niespodziana wieść zrobiła w całym domu ogromne wrażenie. Pani de Villefort nie wierzyła własnym uszom, a w Walentynę jakby grom uderzył. Rozejrzała się wokół, jakby szukając pomocy. Chciała pobiec do dziadka, ale spotkała na schodach pana de Villefort, który wziął ją pod rękę i wprowadził do salonu. Ale w przedpokoju natknęła się na Barua i przesłała staremu słudze rozpaczliwe spojrzenie. Po chwili zjawiła się w salonie pani de Villefort z Edwardkiem. Widać było po niej, iż odczuwała boleść rodziny. Była blada i straszliwie zmęczona. Usiadła, wzięła Edwardka na kolana i od czasu do czasu tuliła, ruchem niemal konwulsyjnym, to dziecię, na którym skupiały się jej najgorętsze uczucia. Niebawem zaturkotały dwa powozy i wjechały na dziedziniec. Jednym przyjechał rejent, a drugim Franc z przyjaciółmi. Zaraz też wszyscy zebrali się w salonie. Walentyna była tak blada, że na jej skroniach i na policzkach prześwitywały błękitne żyłki. Franc nie zdołał opanować dość silnego wzruszenia. Chateaurenot i Albert spoglądali po sobie zdziwieni. Wydawało im się, że będą świadkami ceremonii nie weselszej niż dzisiejszy pogrzeb. Pani de Villefort usiadła w półmroku aksamitnej kotary, a że wciąż się pochylała nad synkiem, trudno było wyczytać, co się dzieje w jej sercu. Pan de Villefort był nieprzenikniony jak zwykle. Rejent ruchem charakterystycznym dla prawników rozłożył papiery na stole, usadowił się w fotelu, zsunął okulary na czoło i zwrócił się ku Francowi.
— Czy pan Franc de Quesnel, baron d'Épinay? — spytał Franca, choć znał go doskonale.
— Tak, proszę pana, zgodził się Franc.
Rejent skłonił się.
— Muszę uwiadomić pana w imieniu pana de Villefort — powiedział — że w związku z pańskim projektowanym mariażem z panną de Villefort Pan Noirtier zmienił zamiary, jakie powziął był w stosunku do wnuczki. Wydziedziczył ją całkowicie. Dodajmy jednak, że testator miał prawo wydziedziczyć pannę Walentynę tylko częściowo. Po śmierci pana Noirtier testament jego może być z łatwością obalony i unieważniony.
Tak, ozwał się Wilford, ale uprzedzam, że póki życia nie dopuszczę do tego. Zajmuję taką pozycję, iż nie może paść na mnie choćby cień skandalu.
Przykro mi, rzekł Franz, że przy pannie Walentynie poruszył pan kwestię tego rodzaju. Nigdym się nie dowiadywał o majątek panny de Wilford, a choćby uległ on uszczupleniu, i tak będzie znacznie większy od mojego. Rodzina moja zabiegała o alians z państwem de Wilford, mając na uwadze splendor, a ja zabiegałem z myślą o szczęściu. Walentyna, roniąc ciche łzy, podziękowała Francowi ledwie dostrzegalnym gestem.
A zresztą, łaskawy panie, zwrócił się Wilford do przyszłego zięcia, ów nieoczekiwany testament zawodzi tylko poniekąd pańskie nadzieje natury materialnej, nie zawierając nic takiego, co mogłoby pana urazić osobiście. Pisząc ostatnią wolę, mój ojciec dał jedynie dowód zdziecinnienia. Mój ojciec nie ma pretensji o to, że Walentyna wychodzi za pana, lecz o to, że poślubia kogoś w ogóle. Mariaż Walentyny w każdym wypadku zmartwiłby mojego ojca. Starcy są z reguły egoistami. Panna de Wilford dotrzymywała mojemu ojcu wiernie towarzystwa, a pani baronowa d'Épinay nie będzie mogła tego robić. Ojciec mój to człowiek chory, umysł jego osłabł, rzadko więc mówimy przy nim o sprawach poważnych, bo i tak zrozumiałby niewiele. Pamięta, że jego wnuczka wychodzi za mąż, ale z pewnością ręczę zapomniał nawet, jak nazywa się jej przyszły. Ledwie Wilford przestał mówić, Franz odpowiedział na te słowa ukłonem, gdy otwarły się drzwi i stanął w nich Barua.
— Proszę wielmożnych państwa — rzekł tonem dziwnie stanowczym, jak na sługę, kiedy zwraca się do chlebodawców w okolicznościach tak uroczystych. — Pan Noirtier de Wilford pragnie mówić natychmiast z panem Francem de Quesnel, baronem d'Épinay.
Barua, jak i rejent, wymienił pełne nazwisko i tytuł Franca, aby nie zaszła pomyłka co do osoby. Wilford zadrżał. Pani de Wilford wypuściła z objęć Edwardka, toteż chłopczyna zsunął się z jej kolan. Walentyna powstała blada i niemal jak posąg. Albert i Chateaurenot spojrzeli po sobie z jeszcze większym zdziwieniem niż poprzednio. Rejent spojrzał na Wilforda.
To niemożliwe, powiedział prokurator, a zresztą pan d'Épinay nie może w tym momencie opuścić salonu.
Właśnie w tym momencie, odparł Barua z taką samą stanowczością. Pan Noirtier pragnie pomówić z panem d'Épinay o ważnych sprawach.
To dziadunia już mówi?
Wtrącił Edwardek ze zwykłą sobie czelnością. Ale ten żarcik nie ubawił nawet pani de Wilford. Tacy byli zaaferowani, a sytuacja naprężona.
Powiedzcie panu Noirtier, odparł Wilford, że to, czego żąda, jest niemożliwe.
Pan Noirtier uprzedza panów, że każe się przynieść do salonu, oświadczył Barua.
Zdumienie sięgnęło szczytu. Na wargach pani de Wilford zaigrał blady uśmiech. Walentyna jakby bezwiednie wzniosła oczy, by podziękować Bogu.
— Walentyno — rzekł pan de Wilford — idź dowiedz się, co nowego dziadkowi strzeliło do głowy.
Walentyna skierowała się szybko ku drzwiom, lecz Wilford rozmyślił się.
— Zaczekaj — rzekł. — Pójdę z tobą.
— Przepraszam pana — powstrzymał go Franz, ale skoro pan Noirtier mnie wzywa, ja przede wszystkim winienem udać się do niego, a zresztą rad będę złożyć mu szanowanie, bom dotąd nie miał okazji prosić o ten zaszczyt.
Ależ
zaniepokoił się wyraźnie Wilford.
Niech się pan nie fatyguje.
Wybaczy pan, odrzekł Franz tonem zdecydowanym, ale nie mogę przepuścić sposobności, dzięki której dowiodę panu Noirtierowi, jak niesłusznie powziął do mnie niechęć. Postanowiłem ową niechęć przezwyciężyć, jakiejkolwiek byłaby natury, okazując oddanie. I nie zważając na dalsze perswazje Wilforda, wstał i podążył za Walentyną. Walentyna zbiegła po schodach, radując się niby tonący, który dotknął ręką skały. Pan de Wilford poszedł za nimi. Chateaurenot i Morcerf wymienili spojrzenia po raz trzeci. Zdumienie ich nie miało już granic.